Bardzo proszę, abyśmy otworzyli, jeśli mamy, Księgę Objawienia Jana, rozdział 3 i będziemy czytać od wersetu 7 do wersetu 13. Księga Objawienia Jana. A do anioła zboru w Filadelfii napisz: to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które stępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Pozwólcie, że zrobię takie wprowadzenie do tego fragmentu. Mianowicie jest taki bardzo też chyba znany pogląd wśród ewangelicznych chrześcijan, jeżeli chodzi o patrzenie na siedem listów do zborów. Ten pogląd się wiąże też z takim szerszym w ogóle spojrzeniem na całe Pismo Święte, czyli na historię w ogóle ludzkości. To się w teologii nazywa dyspensjonalizm. Mianowicie chodzi o to, że okresy, czyli cała ludzkość, historia od momentu stworzenia do wieczności jest podzielona na siedem okresów i te okresy nazywają się okres niewinności, czyli od momentu stworzenia do upadku, czyli pierwszy do trzeciego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, później okres sumienia od wypędzenia człowieka z Edenu do potopu, okres panowania ludzkiego, to jest od potopu do wieży Babel. Później mamy okres obietnicy od Abrahama do wyjścia z Egiptu. Później mamy piąty okres prawa, okres zakonu, czyli od nadania zakonu do śmierci Chrystusa i zmartwychwstania na krzyżu. Śmierci na krzyżu i zmartwychwstania. Okres łaski od pięćdziesiątnicy do powrotu Chrystusa w chwale. I na końcu mamy okres królestwa od powrotu Chrystusa do wieczności. A więc cała Biblia podzielona jest na te siedem okresów. I dalej się to przekłada na Księgę Objawienia Jana w ten sposób, że wtedy patrzymy na te listy do zborów, czyli siedem listów do zborów, jako znów na siedem okresów w tym szóstym okresie, czyli czas łaski, czas szósty okres od momentu wylania Ducha Świętego do powtórnego przyjścia Chrystusa znów jest podzielony na siedem okresów, ale to wynika z całości, to jest jak gdyby całość. I znów mamy okres efeski od 33 roku, czyli od momentu zmartwychwstania do roku 70, czyli do zburzenia świątyni. Później mamy okres smyreński od 70 roku do roku 313, kiedy to Konstantyn uczynił chrześcijaństwo religią obowiązującą. I tak dalej, pergamoński, tiateryski, sardecki. To są podzielone jest na poszczególne lata i każdy ten zmiana następuje w wyniku. Data jest jakąś kluczową datą. Coś się wydarzyło. Coś się znaczącego wydarzyło. No więc w takim przypadku my żyjemy w okresie laodycejskim, tak? Bo to jest ostatni okres życia Kościoła. Ja muszę osobiście powiedzieć, że ja nie jestem zbyt przywiązany do tego, żebyście też wiedzieli, do tego patrzenia na szczególnie na Księgę Objawienia. To nie jest jakieś coś, co jest bardzo mi bliskie, jeżeli chodzi o moje patrzenie na księgę objawienia, szczególnie na listy do zborów, dlatego że te siedem zborów to były realne, rzeczywiste zbory, które istniały w pierwszym wieku. I każdy ten zbór przedstawia inny stan Kościoła. Tak? Każdy zbór przedstawia inny stan Kościoła. To znaczy, inny poziom duchowy Kościoła, inny rodzaj doświadczeń, inny rodzaj problemów, które występowały. I oczywiście można jakoś próbować w ten sposób spojrzeć na to, ale mi się wydaje tak, że w każdym okresie istnieją wszystkie 7 tych kościołów. W każdym okresie. I dzisiaj z pewnością na świecie istnieją zbory, które można porównać, że są podobne do zboru efeskiego, do ladycyjskiego, do każdego z tych zborów. Ciekawe, jak by wypadło, gdybyśmy się chcieli porównać do któregoś zboru. Do którego zboru my jesteśmy podobni. Proszę? Do którego zboru? Proszę? Macie jakieś propozycje? Piotrek ma. Zdanie Piotr. Nie, w każdym razie wiecie, ja gdy czytam te listy, Bóg przemawia do mnie przez wszystkie te listy. W każdym znajduję coś, co dotyka mego serca, coś, co się odnosi w jakiś sposób do zboru. I ja dzisiaj nie chcę o tym mówić, do którego zboru z Księgi Objawienia jest podobny zbór w Nowej Hucie. To zostawiam zupełnie. Natomiast chcę dzisiaj mówić o tym, do jakiego zboru chciałbym, żeby był podobny zbór w Nowej Hucie. Nie do jakiego jest podobny, tylko do jakiego chciałbym, żeby był podobny. I co można zrobić, co my możemy zrobić, żeby był podobny? Czy jest coś, co leży po naszej stronie? A więc może dzisiaj od tej strony i też wierzę, że Bóg natchnął mnie, żebym przeczytał list do zboru Filadelfii, żebyśmy się chwileczkę skupili na tym zborze. Do anioła zboru, do posłańca, do zwiastuna, też można tak przetłumaczyć, zboru Filadelfii, napisz. I w listach, też mamy to w listach w Nowym Testamencie, w listach w objawieniu tak samo, najpierw się autor przedstawia. U nas się podpisuje na końcu. Chyba, że pismo urzędowe to na początku pisze, na początku. Ale tak normalnie list podpisujemy na końcu. W tamtej kulturze było inaczej. Najpierw się autor przedstawia. I tutaj Jezus najpierw się przedstawia zborowi Filadelfii. Zborowi Filadelfii przedstawia się w następujący sposób. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. I teraz, gdybyśmy popatrzyli na te wszystkie listy, to zobaczylibyśmy, że każdemu zborowi Jezus przedstawia się nieco inaczej. Do każdego zboru przedstawia jakąś inny swój atrybut. Do każdego zboru przedstawia jakąś inną swoją cechę. One dopiero w całości tworzą cały wizerunek Jezusa. Te wszystkie objawienia do poszczególnych zborów. Ale temu zborowi Jezus przedstawia się po pierwsze jako święty, czyli podkreśla swój atrybut absolutnie świętego, czystego, bezgrzesznego, oddzielonego. Możemy mówić o pełnej doskonałości świętości. Tak się przedstawia Jezus zborowi Filadelfii. Ja jestem święty. To tak jakby Jezus stanął pośród nas i do nas przemówił: ja jestem święty. Jakie to ma znaczenie dla nas? Jezus staje i mówi bezpośrednio to słowo: ja jestem święty. A wy jesteście kim? Wy jesteście moimi uczniami? Wy jesteście moimi dziećmi? Jeżeli mówimy o Jezusie jako Bogu? Jesteście moimi naśladowcami? Naprawdę już więcej nic nie trzeba mówić. Jeżeli mówisz, że jesteś moim naśladowcą, a Jezus staje i mówi: ja jestem święty. Drugą rzecz, jaką Jezus mówi, jestem prawdziwy. A więc ja nie jestem wytworem Hollywood czy Bollywood. Tam ewentualnie możemy sobie pójść, obejrzeć i się rozpłakać, bo nas coś wzruszy. Ale w większości to są fikcje. Scenarzysty lub fikcje literackie. A Jezus jest rzeczywistością. Jezus jest ten, który jest prawdziwy i to, co ma do powiedzenia, jest prawdziwe. I to jest rzeczywistość, która dotyka serca i daje prawdziwe wartości w życiu i prowadzi człowieka dalej. Nie chwilę wzruszeń, bo ktoś wymyślił dobry scenariusz, bo ktoś dobrze go zagrał. Jeżeli chcesz mieć prawdziwe emocje, prawdziwe wzruszenia, to żyj z Jezusem. To będziesz i płakał, i się będziesz i śmiał, to będziesz i szczęśliwy, będziesz miał wszystko. Nie będziesz musiał się wzruszać mitami, wyobrażeniami czy fikcjami. Będziesz się wzruszał rzeczywistością. Będziesz naśladował Chrystusa i będziesz miał wszystko. Bo On zapewnia człowiekowi wszystko. I te doznania umysłu, duszy, emocji jest święty i zarazem prawdziwy. I trzecia rzecz, o której Pan Jezus mówi do zboru do Filadelfii, że ma klucz Dawidowy. Ma klucz Dawidowy. Ja mam klucz Dawidowy, a więc święty i prawdziwy ma klucz Dawidowy. A więc jest tu podkreślony, że Jezus jako Mesjasz pochodzi z rodu Dawida. Więc Pan Jezus jak gdyby też przypomina to temu zborowi. Jednocześnie odnosi to do króla Dawida i mówi, ja mam klucz Dawidowy. Tak jak Dawid był królem, a co to oznaczało dla Dawida i dla Izraela? To ta funkcja, nie wiem, to pozycja, którą Dawid miał. Mianowicie to, że jako król posiadał władzę i autorytet w Izraelu. Ten klucz tutaj Dawidowy, czy nawiązanie do króla Dawida, mówi o władzy i autorytecie, który posiadał Dawid jako król. A teraz Pan Jezus mówi do tego zboru, ja posiadam też ten klucz, który oznacza pełną władzę i pełny autorytet. Ale władza Jezusa i autorytet Jezusa jest rozciągnięty szerzej niż autorytet i władza Dawida. Bo władza Dawida była rozciągnięta na państwo Izrael. Bo był królem Izraela. A Pan Jezus, kiedy zmartwychwstał, powiedział do uczniów, dana mi jest wszelka moc, wszelka władza, wszelki autorytet na niebie i na ziemi. Idźcie wtedy i czyńcie uczniami. A więc ja się bardzo cieszę, że klucz autorytetu i władzy jest dany Jezusowi, Chrystusowi, Mesjaszowi. Byłbym bardzo zaniepokojony, gdyby klucz wszelkiego autorytetu i władzy był dany jakiejkolwiek innej osobie. Byłoby to dla mnie niepokojące. Gdyby klucz pełnej władzy i autorytetu posiadał szatan, byłoby to życie byłoby nie do zniesienia, nie dałoby się żyć. Ale to jest powiedziane i Pan Jezus to podkreśla, że ten autorytet jest mi dany, ja mam klucz, ja zamykam, ja otwieram. Jak ja zamknę, to nikt nie otworzy, a jak ja otworzę, to nikt nie zamknie. No i chciałbym, żebyśmy się przez chwileczkę zastanowili nad tym. Tak też dla naszego życia osobistego i też dla życia Kościoła, dla życia zboru. Co to znaczy, że Pan Jezus otwiera? Co to znaczy, że Pan Jezus zamyka? I co to znaczy, że jeżeli zamknie, to my nie otworzymy? Jeżeli On otworzy, to jest po prostu otwarte i nikt tego nie może zamknąć, nikt nie może tego zatrzymać. To jest bardzo ważna wiedza. Jak tej wiedzy miał, nie będziesz, to będziesz wyszarpywał zamknięte drzwi. Ale prędzej sobie wyszarpiesz bark, rękę z barku, niż otworzysz drzwi, które są zamknięte przez Jezusa. Albo możemy się inaczej, możemy się zabawić w jakiegoś specjalistę, że my jednak zrobimy wytryk i damy radę. Jednak my te drzwi w jakiś sposób sobie otworzymy. Ale jeżeli to ta wiedza jest wiedzą bardzo ważną dla osobistego życia człowieka i ta wiedza jest bardzo ważna dla życia zboru i Kościoła. Bo drzwi, które zamknął Jezus, nie warto wyszarpywać albo nie warto szukać wytrychu do nich, tylko trzeba coś zrobić ze swoim życiem. A więc co to w praktyce oznacza? W praktyce otwarte i zamknięte drzwi, albo ta władza otwierania i zamykania drzwi. Zobaczcie, innymi słowami to zostało powiedziane w Biblii w ten sposób, na przykład Jana 3,27. To jest innymi słowami, bym powiedział, powiedziane to samo, może tak bardziej obrazowo, czy bardziej tak wprost. 3,27 to powiedział Jan Chrzciciel, powiedział tak, że Jan odpowiadając rzekł, nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Człowiek nie może niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Nam się wydaje, że możemy wziąć. Ja dam radę. Jeżeli drzwi są zamknięte, to człowiek nie może niczego wziąć. Jeśli mu nie jest dane, to z nieba. Jeżeli drzwi nie są otwarte, to nie weźmiesz. Pan Jezus przy okazji innej, kiedy zmierzał w stronę krzyża, też w Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, w wersecie 5 do uczniów powiedział w ten sposób: ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. To jest w inny sposób, ale powiedziane to samo. Nic nie możecie uczynić. Jeśli drzwi są zamknięte, nie uczynisz nic. Ale jeżeli są otwarte, to Pan Jezus mówi do ciebie, to są te drzwi, w które trzeba wejść. To są te drzwi, za którymi jest błogosławieństwo. To są te drzwi, które ja ci daję, abyś to realizował. I teraz spróbujmy na jakimś przykładzie z Biblii sobie zobaczyć, co to znaczy, kiedy Bóg, bo ja chcę się posłużyć przykładem ze Starego Testamentu, kiedy Bóg otwiera drzwi, kiedy Bóg zamyka drzwi i co człowiek może zrobić wtedy, albo czego raczej nie może zrobić. Pamiętacie, jak Izraelici wyszli z Egiptu i wędrowali do ziemi kananejskiej. Już około roku wędrowali, już stawali blisko Kanaanu. Wtedy Mojżesz zarządził, aby wysłać do ziemi kananejskiej 12 zwiadowców. Ci zwiadowcy poszli, ziemię obejrzeli, powiedzieli, wszystko się zgadza. Tak jak Bóg mówił, tak jest. Ziemia dobra, owoce jak trzeba, dobra ziemia. Ale są tam Amalekici i inni, nie damy radę. Warowne grody, nie damy radę. I rozpowszechniali taką wieść wśród ludzi, że nie zdobędą tej ziemi. Mimo tego, że Jozue i Kaleb rozdzierali szaty i mówili, co czynicie? Dajcie spokój, Bóg jest z nami, damy radę. Bóg nas przeprowadzi. Ale jednak zwyciężył tutaj głos tych, co głośniej krzyczeli. Bo było więcej, było 10. Głośniej krzyczeli, ale racji nie mieli. Ale tak czasami w życiu bywa. Więc lud zaczął szemrać przeciwko Mojżeszowi, zaczął szemrać przeciwko tym, którzy ich prowadzili, po coście nas tu przyprowadzili. Wtedy Bóg powiedział, 40 lat będziecie wędrować po pustyni. Aż to pokolenie wymrze, tak jak mówiliście, wymrzemy tutaj, więc 40 lat będziemy wędrować po pustyni, będziecie wędrować po pustyni, aż to pokolenie wymrze. Czyli co zrobił Bóg? Bóg zamknął drzwi na 40 lat do Kanaanu. Na 40 lat do Kanaanu zostały zamknięte drzwi. I co w tym momencie zrobili niektórzy Izraelici? To przeczytajmy sobie. Czwarta Księga Mojżeszowa. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 14, od 39 wersetu poniżej. A gdy Mojżesz powiedział te słowa wszystkim synom izraelskim, lud bardzo się zasmucił. A więc teraz już usłyszeli, 40 lat. To dokładnie to Jezus powiedział, to im Mojżesz powiedział. Wszystkie te słowa synom izraelskim, lud bardzo się zasmucił. Co robią dalej? I wstali wcześnie rano i chcieli wyruszyć na szczyt góry, mówiąc, teraz gotowiśmy pójść na to miejsce, o którym mówił Pan, myśmy bowiem zgrzeszyli, lecz Mojżesz rzekł, dlaczego chcecie przekroczyć rozkaz Pana? To się nie uda. Nie wyruszajcie tam, gdyż nie ma Pana wśród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół. Gdyż Amalekici i Kananejczycy są tam przed wami i padniecie od miecza, ponieważ odwróciliście się od Pana i Pana nie będzie z wami. Oni jednak uparli się, aby wejść na szczyt góry, ale skrzynia przymierza Pana i Mojżesz nie oddalili się z obozu. Amalekici zaś i Kananejczycy mieszkający w tych górach zeszli w dół, pobili ich i przepędzili aż do Hormy. Mojżesz im powiedział tak, 40 lat wędrówki po pustyni, drzwi do Kanaanu są zamknięte na 40 lat. Ale mówią, nie, to jest niemożliwe. Zbieramy armię teraz. Mojżesz mówi, nie wyruszajcie, ale nie. Oni powiedzieli, my jednak wyruszymy. Wyruszyli, weszli na szczyty gór, ale okazało się, że Amalekici i Kananejczycy ich przepędzili. Przepędzili, pobili i oni musieli z pokorą zawrócić z Mojżeszem i pójść na 40 lat, wychodzić po pustyni. A więc Bóg zamknął drzwi do Kanaanu na 40 lat. Czy było możliwe zdobycie Kanaanu w tym okresie? W tym okresie 40 lat? Mogli zrobić tak, no pochodzili 5 lat po pustyni, mogli powiedzieć, słuchajcie, no 5 lat już chodzimy, no może, no różmy, teraz może po 5 latach się uda, tak? Po 5 latach, no już chyba się atmosfera się zmieniła. Nic by to nie pomogło. Gdyby po 5 latach poszli, byłoby to samo, klęska. Po 10 latach to samo, klęska. Nie zdobyliby Kanaanu. Musiało minąć całe 40 lat i dopiero do Jozuego Bóg powiedział, teraz tą ziemię daję ci. I co zrobił Bóg? Otworzył drzwi do czego? Do ziemi. I później jak czytamy księgę Jozuego, to widzimy, że drzwi są otwarte. Tak? Przecież to widać. Przecież to nie Jozue walczył. Oni też walczyli, ale to kto dawał zwycięstwo? Pan walczył za Izraela. Drzwi zostały do Kanaanu otwarte. A tam na pustyni, kiedy przyszli zwiadowcy i powiedzieli to, co powiedzieli, drzwi zostały zamknięte na 40 lat. A więc drzwi zostały zamknięte, w tym okresie nie było szans na zdobycie Kanaanu. Chociażby całą armię egipską sprowadzili. I powiedzieli, pomóżcie nam, to dostaniecie tam gazę na przykład. Pomóżcie nam. Nie pomogłoby nic. Drzwi zamknięte, koniec. Ten, który zamyka, nikt nie otworzy. Ten, który otwiera, nikt nie zamknie. Oczywiście otwarte drzwi nie oznaczają tego, że rzeczy się same dzieją, a my możemy sobie... Oczywiście my musimy w tym współuczestniczyć. A jakiś przykład z życia? A może wam opowiem przykład z życia, bo akurat dzisiaj mamy gwiazdkową niespodziankę po południu, czyli tam spotkanie dla dzieci. Będziemy paczki rozdawać. I w tym roku chcieliśmy bardzo zrobić w Proszowicach. I znaleźliśmy jeden sposób, jak dotrzeć do władz w Proszowicach. Użyliśmy tego sposobu. Drugi sposób, użyliśmy tego sposobu. Trzeci sposób, użyliśmy tego sposobu. Nie ma imprezy w Niepołomicach. Proszowicach. Drzwi są zamknięte. Nie ma możliwości. No może jeszcze byśmy ze 3 wytrychy zastosowali, może by jakoś się udało. Ja z pokorą przyjmuję to. To nie w tym roku, to nie ten czas. A może byliśmy źle przygotowani. Co się stało, że Bóg powiedział, w tym roku nie. No tak, jak powiedziałem, zrobiliśmy kilka posunięć, takich bardzo konkretnych, żeby to się mogło odbyć dla tamtych dzieci. Ale wszyscy nam powiedzieli, nie, nie, nie. Nie chcemy was. Więc będziemy mieli tutaj, no, przystroili nam salę, podejrzewam, że to chyba, Bartku, wyście przystroili? Nie, to... Ence nam przestroił salę. No i tak też jest dobrze. Słuchajcie, ja mogę wiele też z mojego życia powiedzieć takich przykładów. Kiedy drzwi były zamknięte, ja próbowałem coś zrobić w moim życiu i nie byłem w stanie. Mógłbym sobie na przykład powiedzieć sytuację, kiedy jeszcze spotykaliśmy się na stokach i modliliśmy się w tej piwnicy, nazwijmy to tak realnie, jak było. Na stokach spotykaliśmy się i już... Od jakiegoś dłuższego czasu, może 2-3 lata wcześniej, modliliśmy się o to, żeby znaleźć jakieś miejsce na nasze spotkania tygodniowe, modlitwy. I śledziłem wszystkie przetargi, jakie się odbywają i ja chyba więcej wiedziałem o lokalach w hucie do wynajęcia niż instytucja, która się tym zajmuje. I jedna oferta przetargowa, druga oferta przetargowa, trzecia oferta przetargowa. Już tu jadę tak na przetarg, tak prawie jak żołnierz na wojnę. A tu jakaś Rossmann, 5 razy do góry po lokalu. Dla nas nie ma. Pierwszy przetarg przegrany, drugi przegrany, trzeci przetarg przegrany. Wracam do domu, rwę szatę, mówię, panie, co jeszcze mogę zrobić? I modlę się, i co jeszcze mam zrobić? Ale jak Bóg otworzył drzwi, to tylko można było usta otworzyć. Jedna zgoda, druga zgoda, trzecia zgoda.
Nawet nie pytają za bardzo, kim jesteśmy. Tak, tak, jest, jest, trzy razy tak. Tak się rzeczy dzieją. Można powiedzieć, a my tylko stoimy z boku. Cud, cud, cud. Jak dzieł apostolskich. Tak? Jak czytamy dzieje apostolskie, to tacy się mali robimy. Ale świadectwo, świadectwo, świadectwo. Filip jedzie, eunuch jedzie. Nagle się razem spotykają na pustyni. Spotykają się gdzie trzeba. Ten mu głosi Ewangelię, nagle się okazuje, że staw jest z wodą. Na pustyni. Można go ochrzcić. Nawet nie wiadomo, czy on w ogóle tam był, ale w tym momencie się jest. Słuchajcie, rzeczy się tak dzieją, że człowiek nie wie, co powiedzieć. Jak są otwarte drzwi. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że nie ma żadnych trudności, bo diabeł też nam próbuje coś, ale mamy świadectwo za świadectwem, cud za cudem. Widzimy, jak Bóg układa pewne rzeczy, jak rzeczy się dzieją. A jak mamy zamknięte drzwi, to przechodzimy w imieniu Jezusa, niech się otworzą, tak? I próbujemy szarpać i jeszcze coś. I nam się wydaje, że damy radę. Ale czasami też chcę powiedzieć, że te zamknięte drzwi to błogosławieństwo dla nas. Bo ile byśmy głupot zrobili w życiu, tak? Ile razy byśmy coś zrobili, co nie jest Bożym zamiarem i celem naszego życia. Ale, jak mówię, inaczej rzeczy wyglądają, kiedy są otwarte drzwi, inaczej rzeczy wyglądają, kiedy Bóg pewne rzeczy daje człowiekowi osobiście w życiu i kiedy Bóg daje pewne rzeczy Kościołowi w życiu. A inaczej rzeczy wyglądają, kiedy są zamknięte drzwi i wtedy my musimy stawać na głowie, by coś wymyśleć. Wtedy musimy znaleźć jakieś zamienniki. Wtedy musimy coś poprawić. Zastanawiamy się, co zrobić. Oczywiście w Księdze Objawienia jest odpowiedź, co zrobić. No ale to już inna. A może do tego jeszcze wrócę. No i teraz sprawa kluczowa. Werset 8. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bardzo, bardzo dobre słowo dla zboru w Filadelfii. Jak powiedziałem, chciałbym, żeby takie słowo było zawsze do zboru w Nowej Hucie. Chciałbym, żeby tak rzeczy działy się w Nowej Hucie, w naszym zborze. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi. I wtedy, gdy tak jest, zastanawiam się, co ten zbór takiego zrobił, czego my nie robimy, albo co ten zbór miał takiego, czego my nie mamy, z czego my potrzebujemy. Co takiego było w tym zborze, że Pan Jezus mógł powiedzieć, otwarłem przed Tobą drzwi, nikt Ci nie zamknie. Oto daje Ci takie możliwości i dalej dodaje, że to nie jest ze względu na Twoją moc, bo ta Twoja moc nie jest zbyt, to jest greckie słowo dynamis użyte, więc by wskazywało na to, że nawet w tym zborze nie było jakichś takich super wielkich manifestacji Bożej mocy. Ale też taka siła polityczna, nazwijmy to brzydko, oddziaływania tego zboru nie była silna. Musiał to być taki zbór, taki zrównoważony, nazwijmy to, zbór. Jednak sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi i teraz zastanówmy się dlaczego. Mianowicie, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Tylko dwie rzeczy Pan Jezus powiedział. Do tego zboru. Za dwie rzeczy pochwalił w tym momencie ten zbór. Jak zauważymy, to inne zbory chwalił za więcej rzeczy. W Efezie chwalił za wytrwałość, za to, w Tamino chwalił za to. Oczywiście też napomina. Ale w zborze do Filadelfii zwrócił tylko uwagę na te dwie rzeczy. Zachowałeś moje słowo. I druga rzecz, nie zaparłeś się mojego imienia. Ja to honoruję. Ja to honoruję, że te dwie rzeczy są obecne w Twoim życiu, są obecne w życiu tego Kościoła, a mówiąc to już personalnie, osobiście do nas, są obecne w naszym życiu. Chciałbym, żebyśmy sobie prześledzili chociaż pokrótce związek pomiędzy zachowaniem słowa a otwartymi drzwiami. Związek. Czy istnieje jeszcze w innych miejscach oprócz tego miejsca, czy istnieje związek? A więc wróćmy do wspomnianego Jozuego. Pan Jezus, czy Bóg, mogę też powiedzieć Pan Jezus, tak, to się pokrywa, przed Jozuem otworzył drzwi ziemi obiecanej, otworzył drzwi Kanaanu. I od 6 wersetu 1 rozdziału czytamy: bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jaki ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstąpuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czyż nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się, nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I zobaczcie, co tu jest powiedziane. To zwycięstwo, to błogosławieństwo, to zdobycie Kanaanu, kiedy Bóg przemawia do Jozuego, to mówi, ma związek ze Słowem. Ma związek z Księgą Zakonu. Bóg mówi do niego, pamiętaj tylko o jednym. Ja otworzyłem przed tobą drzwi. Otworzyłem teraz, możesz zdobyć Kanaan. Izrael teraz wejdzie do ziemi obiecanej. To jest wam dane na ten czas. To jest ten czas. Ale pamiętaj o jednym. By słowo tego zakonu, który nadał przez Mojżesza został nadany, aby się ta księga nie oddalała od twoich ust, ale aby ściśle czynił wszystko, co w niej jest napisane, to wtedy zdobędziesz Kanaan. Wtedy nikt nie zamknie tych drzwi. Zobaczcie, że do Jozuego Bóg wyraźnie powiedział, że ma to związek z przestrzeganiem słowa. A jeżeli porzucisz słowo, jeżeli pójdziesz własną drogą, to zobaczysz, co się będzie działo. Jakie będą komplikacje, jakie będą problemy. Zresztą później to widzimy praktycznie. Więc pierwsza rzecz, pierwszy przykład, to, co jest powiedziane do zboru w Filadelfii, ponieważ zachowałeś moje słowo, sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi. To jest potwierdzone w innych miejscach Pisma Świętego, że dokładnie było tak samo. A teraz, nie wiem, czy znacie psalm pierwszy. Znacie psalm pierwszy? Błogosławiony mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników, i co jeszcze jest? Ani nie przebywa w gronie szyderców. Lecz zakon Pana rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, otwarte drzwi. Związane są też ze Słowem. Rozważa Słowo. Rozmyśla nad tym Słowem. Rozważa to Słowo. Przeżywa to Słowo. I Bóg mówi, i wtedy jest pomyślność, są otwarte drzwi. Wtedy wydasz owoc. Wtedy będzie błogosławieństwo. To ma związek ze Słowem. A w księdze proroka Izajasza, rozdział 66, rozdział, werset 2, co Bóg mówi? 66:2. Od części B Bóg mówi tak przez proroka. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny, przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Ja patrzę na takiego człowieka. Zobaczcie, chciałbym, żebyśmy się dzisiaj tego nauczyli. To będzie, jak się tego nauczymy, to będzie dobrze. Że otwarte drzwi w życiu człowieka i w życiu Kościoła mają związek ze stosunkiem do Pisma Świętego. Ze stosunkiem do Słowa. I czy myślicie, że dzisiaj jest łatwo zachować Słowo? Ja nie chcę powiedzieć, że my nie znamy Słowa. W jakimś stopniu znamy. Ale to się nie równa. Znanie Słowa nie oznacza równocześnie zachowanie Słowa. A czy myślimy, że nie ma presji ogólnej na to, żeby to Słowo modyfikować tak, żeby ono było takie dostosowane, wiecie, do naszych czasów? I nam się czasami wydaje, że my zachowujemy słowo, a my zachowujemy tylko naszą interpretację słowa. A my zachowujemy nasze wyobrażenie, co to słowo oznacza. Więc to napięcie cały czas jest, a Bóg, jeżeli przeprowadza reformację, bo to też jest ciekawe, co to jest reformacja. Bóg jak przeprowadza reformację, to przyprowadza ludzi do tego, tak jak jest w słowie. Na niczym innym nie polega Boża reforma. Boża reforma życia polega na tym, żeby wrócić tak, jak jest w Słowie. Tylko tyle. To jest cała tajemnica. Czyli normalną tendencją jest odchodzenie. To jest normalna tendencja. I też widzimy to po zborach, które w objawieniu się pojawiają od Efezu i tak dalej, tendencja powolnego odchodzenia. A jeśli jest powrót, i ciekawe jest, że ten zbór w Filadelfii, młody zbór, potrafił zachować słowo. I to miało taką wartość dla Jezusa, że potrafił upilnować Słowa Bożego. I drodzy, też jest tak w naszym życiu. Jeżeli potrafimy zachować słowo w naszym życiu, to chcę wam powiedzieć, że Bóg będzie przed nami otwierał drzwi. Nie będziesz musiał głową muru rozwalać. Oczywiście ja nie mówię, że nie będzie problemu, nie będzie kłopotów. Będą problemy, będą kłopoty. Ale Bóg będzie przed tobą otwierał drzwi. A jak będzie otwierał drzwi, to będziesz zdziwiony, co się dzieje. Jakie się pojawiają możliwości. Ja kilka razy w życiu byłem zaskoczony rzeczami, które Bóg postawił przede mną, o których mi się nawet nie śniło. Że one się mogą w moim życiu zrealizować. Nawet o to nie zabiegałem, nawet o to nie prosiłem, nawet o to tego nie szukałem. Ale Bóg mówi, te drzwi są otwarte, to jak są otwarte, no to trzeba krok zrobić. Człowiek wchodzi rzeczy się, i po prostu rzeczy się same dzieją. A czasami o coś walczymy i nic. I zamiast dalej głową w mur bić, trzeba się spojrzeć na siebie. Trzeba spojrzeć na swoje życie. Tu trzeba się zwrócić. I nie winić w muru, że taki twardy, tylko trzeba zwrócić do swojego serca. I zobaczyć, co się tam wkradło do naszego życia, do naszego serca przez te lata. Co się wkradło tam do naszego wnętrza. Co sprawia, że pewne rzeczy się nie mogą wydarzyć, że pewne rzeczy się nie dzieją. I oczywiście, kiedy mówimy o zachowaniu słowa, wierności dla słowa, to nie mówimy o tym, co tutaj już brat Andrzej powiedział, o legalizmie, czyli ja bym tak, jak to zdefiniować? Ja bym to nazwał tak, że za wszelką cenę chcę przestrzegać słowa, nie za bardzo, albo to może słowami naszego byłego prezydenta powiem, nie chcę, ale muszę. To bym nazwał legalizm. Nie za bardzo chcę, no ale muszę, bo po prostu jak nie, to się Bogu nie będę podobał. A jak się Bogu nie będę podobał, to biada mi. To tak jak ze studentem, który ma sesję za 2 tygodnie. Już jest troszeczkę spanikowany i mówi tak, no to teraz będę więcej Biblii czytał przez te 2 tygodnie. To się więcej modlił, bo potrzebuję, żeby Bóg był ze mną, bo jak Boga nie będzie ze mną, oj, to się będzie działo, to będzie źle. I ostatnie, ten ostatni tydzień, już przed rozpoczęciem sesji, no to i rano wcześniej się wstanie, żeby się pomodlić i coś tam więcej z Biblii o jeden psalm przeczytać. Musi Pan być ze mną. To tak już możesz się przygotowywać na sesję w przyszłym roku. To za rok. Nie w ostatnich 5 minutach. Nie w ostatnich 2 dni. To tak jakbym ja wczoraj zorientował się, że mam dzisiaj kazanie. I mówię, żono, zróbmy coś. Bo ja dzisiaj będę stał przed zborem, będę głosił kazanie, musimy coś zrobić. Żono, więcej świętości, więcej. Może poczytam sobie Biblię. Może post założę do rana. Wiecie, tak byśmy chcieli? Tak się nie da. To nie działa. A więc legalizm to jest takie coś, że człowiek jest smutny, zestresowany, przygnębiony, jest to dla niego uciążliwe. Jeszcze na innych luka, czy oni też tak jak ja, czy już całkiem odjechali. A tak naprawdę zachowanie słowa i życie według słowa, o które Bogu chodzi, to jest radosne. To jest lekkie. To jest przyjemne. To jest zbudowane na fundamencie miłości. Kocham Boga i chcę to czynić. Kocham Boga i to wiem, że to jest najlepsze dla mnie. I wiem, że nic lepszego dla mnie nie ma. A skosztowałem, że jak robię inaczej, to naprawdę tylko cierpienie, cierpienie i cierpienie. Chcę przestrzegać słowa, bo Bóg jest dobry dla mnie i Jego słowo jest najlepsze.
to trzeba sobie Psalm 119 przeczytać. Słowo Twoje jest rozkoszą dla duszy mojej. Rano wstaję, wyczekuję na Twoje słowa, niezestresowany. Panie Boże, przemówiłbyś do mnie, bo już z miesiąc nie słyszałem. To nie jest to. To jest zupełnie inna jakość. Mówimy może o tych samych rzeczach, ale to jest zupełnie inna jakość. Człowiek zupełnie inaczej ustawia swoją relację z Bogiem. Modlitwa nie staje się obowiązkiem, że trzeba ją rano i wieczorem, a jak chce być podobny do Daniela, to jeszcze w południe. I może muszę sobie najlepiej budzik ustawić, żebym pamiętał, że mam się pomodlić, bo ewentualnie mogę zapomnieć. To tak jakbym ja sobie na karteczce pisał, że dzisiaj wieczorem musisz porozmawiać z żoną. I tak sobie piszę w poniedziałek, we wtorek, w środę sobie piszę, żebym nie zapomniał i mam na lodówce przyklejone albo gdzie indziej, że muszę porozmawiać z żoną. Nie chcę, ale muszę, tak? Bo mam na karteczce zapisane. No tyle jest warta, a moja żona od razu wie. Wiecie? Wtedy. Bo to nie jest ta jakość, tak? Tak samo Bóg dokładnie wie o tym. To nie jest ta jakość. Bóg zupełnie Bóg o co innego chodzi. On nie chce, żebyśmy rozmawiali dlatego, że mamy, z Nim, że mamy na karteczce zapisane. Dlatego, że On chce, żebyśmy z Nim porozmawiali. A dla nas jest to coś tak wartościowego, że On chce, żeby to było wartościowe. I my wiemy, że z tego czerpiemy. Rozumiemy, że Boga się nie da oszukać takimi różnymi próbami. Więc legalizm robi to samo, co prawdziwa miłość, tylko że robi to zupełnie w oparciu o inny fundament. Zupełnie jest inny czynnik motywujący człowieka. I też zupełnie inne oczekiwania. Potem oczekuję tak, że jak się dzisiaj pomodlę, no to na pewno będzie, musi się stać lepiej i będzie, a jak się nie dzieje, no to Panie Boże, jeszcze więcej. Człowiek, który żyje z Bogiem, jest troszeczkę, bym powiedział, taki rozluźniony. W sensie takim pozytywnym. Bo ja wiem, że On ma wszystko w swoim ręku. Ja wiem o tym. Ja wiem, że On ma wszystko w swoim ręku. Ja robię to, bo chcę z Bogiem przebywać. A wiem, że On prostuje drogę przed moim życiem. I poprowadzi mnie tak, że będzie dobrze. Że będzie dobrze. Bo jest moim Bogiem. A więc, drodzy, zachowałeś moje słowo. Więc pierwsza rzecz, zachowujemy moje słowo Boże. A druga rzecz, nie zaparłeś się mojego imienia. Jeszcze o tej rzeczy powiem. Nie zaparłeś się mojego imienia. To był drugi powód, dla którego Pan Jezus powiedział, że otworzył drzwi przed tym zborem. Nie zaparłeś się mojego imienia. Wiecie, kiedyś, jakieś kilka lat temu było takie zdarzenie. Ten bardzo znany pastor, nie powiem w jakim kraju, ale bardzo znany pastor dużego zboru miał taki wywiad w telewizji i tam stawiano mu różne pytania. Ten człowiek, który prowadził z nim wywiad, stawiał mu różne pytania, więc zapytał go, czy wyznawcy innych religii też mogą być zbawieni? Czy zbawienie jest tylko przez Jezusa Chrystusa? I to, wiecie, było transmitowane przez telewizję. No i to było dla niego trudne pytanie, zwłaszcza, że żyje w takim kraju, gdzie poprawność polityczna nakazuje. I on tak, wiecie, powiedział tak politycznie poprawnie. Poprawność polityczna. Ale przez to, że był znanym pastorem, to cały świat się o tym dowiedział, że on tak powiedział. I wszyscy, to tak jak z Piotrem było, wiecie. Jak my się zapieramy, to nikt o tym nie wie. Tylko my wiemy i Bóg wie o tym. Ale jak się Piotr zaparł, to całe chrześcijaństwo o tym wie. Przez wszystkie wieki. To tak jak z królem Dawidem. Jak ktoś tam zgrzeszy, co jest oczywiście przykre, to wie tylko ten, no może najbliższa rodzina wie. Ale jak król Dawid zgrzeszył, to przez 3000 lat o tym się mówi. Tak? Jak Piotr się zaparł, to przez 2000 lat o tym mówimy. I ten pastor też może nie wiedział o tym, że cały świat się o tym dowie. My się zapieramy, to może nikt o tym nie wie, tylko w naszym kręgu jest wiadome. My sami może wiemy, nam jest przykro i trudno. Ale tu jest powiedziane, że ten zbór w Filadelfii nie zapierał się imienia Jezusa. Więc ten zbór w Filadelfii nie wstydził się tego, że nabożeństwo odbywa się w imieniu Jezusa.
Jak wychodzili i rozmawiali z kimś, to nie mówili wieczna inteligencja, absolut, natura. Wieczny byt. Tak mówili Jezus. 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 Jak zostałem uzdrowiony, to nie powiem, poprawiło mi się. Co prawda szybko przeszło, ale przeszło. Widocznie mam takie dobre geny po rodzicach. Tak. Po dziadkach częściowo. Ale Piotr się bardzo ładnie zrehabilitował. Jak się zaparł, a później ja podziwiam Piotra, gdy czytam Dzieje Apostolskie. Piotrowi pamiętamy tą scenę, kiedy Jezus został pojmany. Pamiętamy to i będziemy pamiętać to chyba do wieczności. A ciekawe, ilu chrześcijan zapyta się Piotra, Piotr, a jak tam było na tym dziedzińcu? Weź to jeszcze raz opowiedz. Nie zapomnimy mu tego nawet chyba tam w Królestwie Niebios. To chyba, że Bóg wymarzy to z naszych umysłów. Tak, wszystko będzie nowe. Ale gdyby nie było nowe, to byśmy go zapytali, słuchaj, czy to naprawdę była taka stresująca sytuacja? Ale popatrzmy na Piotra z Dzieł Apostolskich. Popatrzmy na tego Piotra z Dzieł Apostolskich. Popatrzmy tutaj. Zobaczmy, jaki to był człowiek. 4 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, rozdział 7. Uzdrowienie chromego. Cała Rada Najwyższa, 70 zacnych mężów, arcykapłanów, wzywa Piotra, żeby się wytłumaczył z tego, co się stało. I od 7 wersetu czytamy, a postawiwszy ich pośrodku, a Piotr był z Janem, postawiwszy ich pośrodku, pytali się, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. Przeszło mu po prostu. Poprawiło się temu biednemu. Po 40 latach, czy tam poprawiło mu się. Tak? Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych, dzięki niemu ten stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Zapamiętamy to Piotrowi? Jak się zachował przed Sanhedrynem, przed Radą? Kiedy go postawili i za chwilę mieli go wychłostać albo do więzienia, albo cokolwiek z nim zrobić? Jak stanął i powiedział... Absolutnie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego. Że nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego... Wiecie, to znaczy powiedzieć do uczonych w piśmie tamtych czasów, że nie ma w nikim innym zbawienia, przecież oni mają zakon. Kto przestrzega zakonu przezeń żyć, będzie, a Piotr im mówi, nie ma w nikim innym zbawienia. Bo nie ma żadnego innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. A więc Piotr, który na dziedzińcu boi się tej sytuacji, tego okoliczności. Później Piotr w Dziejach Apostolskich to dwie różne osoby. Ale po drodze jest werset 8, wtedy Piotr pełen Ducha Świętego. To jest tylko ta różnica. To jest tylko ta różnica. Wtedy Piotr pełen Ducha Świętego. To jest ta różnica. I drodzy, tajemnica zapierania się Jezusa tkwi w tym wersecie. Albo jesteśmy pełni Ducha Świętego i wtedy nie wstydzimy się imienia Jezus, albo jesteśmy wyjałowieni, zachowujemy się podobnie do Piotra tam na dziedzińcu. I osoba, która otwiera drzwi, odźwierna, jest w stanie nas, przestraszymy się odźwiernej. I będziemy kombinować na własną rękę, jak odpowiedzieć, żeby było dobrze. Żeby nikt nie dowiedział się, że ja byłem z Jezusem. I właśnie to jest tajemnica tego zboru. Zachowałeś moje słowo, nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi. Wiecie, jeszcze jest dużo ważnych treści w tym liście, ale ja nie chcę przedłużać, no tylko jeszcze jedną rzecz zwrócę uwagę, mianowicie na werset 11. Jeszcze pozostały, ale zwrócę uwagę na werset 11. To będzie na koniec, werset 11. Pan Jezus do tego zboru mówi: przyjdę rychło albo przyjdę szybko. Przyjdę rychło. Z tego, co pamiętamy, to rok 90 po Chrystusie, kiedy powstaje ten list. I temu zborowi Pan Jezus mówi: przyjdę rychło. Jak myślicie, gdzie jest taki napis, nie wiem, czy wiecie, jest mniej czasu niż myślisz? Na jednym cmentarzu jest taki napis. Na bramie wejściowej. Ale Boże Słowo nas ciągle uprzedza i napomina, że jest mniej czasu niż myślimy. Że jest później niż myślimy. Wiecie, zauważyłem takie zjawisko, że im częściej się o czymś mówi, tym bardziej się na to znieczulamy. Im częściej o czymś mówimy, tym okazuje się, że niby cel jest taki, żeby to wykonało taką głębszą pracę w nas, okazuje się, że efekt jest odwrotny, że zaczynamy się na to znieczulać. No przecież wczoraj ten kaznodzieja tak mówił, miesiąc temu tak mówił, rok temu tak mówił, cały czas i na następnym kaznodzieja też tak będzie mówił. Może tylko zacytuję ten werset, żeby się na tym nie rozwodzić, żeby nie spowodować efektu odwrotnego. Jest później niż myślisz. No i na koniec, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj o dwie rzeczy pomodlili. Zadaj sobie takie pytanie dla samego siebie. Czy potrzebujesz otwartych drzwi w swoim życiu? Czy potrzebujemy otwartych drzwi jako Kościół, jako zbór? Gdzie jest tajemnica? Na jaką konferencję jeszcze chcecie mnie wysłać? Gdzie mam jeszcze pojechać? Pojadę. A później spakujemy te wszystkie książki i wyniesiemy na stoki, bo tam jest magazyn w tej chwili. Głębokości duchowego życia nie da się zastąpić niczym. Niczym się nie da zastąpić głębokości duchowego życia. Ona jest albo jej nie ma. I te otwarte drzwi, o których mówi Jezus, mają związek z dwoma rzeczami. Zachowałeś moje słowo. Nie zaparłeś się mojego imienia. I chcę, żebyśmy się dzisiaj o to pomodlili. Dla siebie, osobiście, indywidualnie, dla samego siebie się o to pomódl. I pomódlmy się o to do naszego zboru, w którym Bóg nas postawi, abyśmy żyli w nim i służyli. Aleluja.